Drodzy, bardzo Was gorąco witam. Cieszę się, że znowu Was widzę. Widzieliśmy się z wieloma z Was, może z wszystkimi, podczas weekendu. Czy mogę poprosić, żeby wiedzieć, czy wszyscy byli? To znaczy, kto był w Peterborough na kampie ostatnio? Dajcie znać, żebym widział mniej więcej. Jest parę osób, które nie były. To tym bardziej też doceniam to, że jesteście. Chwała Bogu, niech Bóg Was błogosławi. Byliście w różnych innych pewnie miejscach, ale cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać. Te osoby, które też nie były, bo tam przekazywałem pozdrowienia. Ja będę wielokrotnie przekazywał te pozdrowienia, ale naprawdę chciałbym być tutaj tak też uczciwy wobec tego, o co poproszono mnie w Polsce. Zbory polskie i zbory ukraińskie bardzo gorąco Was pozdrawiają. Bardzo gorąco Was pozdrawiają i chcę podziękować też Bogu za to, że mogę być wśród Was. To jest taki wyjazd do Was, jest dla mnie... To jest tak, coś takiego bardzo naturalnego. Takie poczucie mam, kiedy jadę do Was, że jadę do swojej Bożej rodziny. Mam takie poczucie, że czeka nas jakaś przygoda z Panem. Nie przyjeżdżam Wam, żeby błyszczeć wśród Was. Jestem normalnym człowiekiem, ale żeby też brać od Boga razem z Wami, trochę dzielić się swoimi przeżyciami z Panem, ale też brać od Boga razem z Wami. Więc kiedy pastor tak pięknie mówił o tym, jaki wspaniały czas mieliśmy, ja chcę powiedzieć Bogu dziękuję za tego wizjonera, tego, który siedzi tutaj w pierwszym rzędzie, pastora Antoniego. Przebywając z nim, powiem Wam, ja się sam inspiruję, uczę się paru rzeczy. Uczę się tego, co znaczy być wizjonerem, co znaczy, że trzeba gonić wizję prawie. Uczę się też tego, co znaczy być bardzo pozytywnie nastawionym człowiekiem. Halleluja! I bardzo Bogu naprawdę dziękuję za tą lekcję i za to wszystko, co mogę od Pana odbierać, za ten czas, który mogę spędzać razem z Wami. Jedną z tych wizji, które wierzę, ja po prostu tak jadę i wierzę, że ten cały program, który pastor Antoni często układa do tych wizyt różnych, taka moja pierwsza ludzka myśl podpowiada mi: oni będą Tobą zmęczeni. Wiecie, że lepiej jest wyjechać dzień wcześniej, niż ludzie zaczną być Tobą zmęczeni. Nie mam szansy, bo bilet mam wykupiony na jakiś tam dzień. Więc bardzo muszę uważać. Ale z drugiej strony myślę, to coś, ten program, widziałem jak się kształtował, zrodził się w modlitwie. Jedne z mocniejszych rzeczy, które przeżywałem razem z Wami podczas poprzednich przyjazdów, było nawet nie to, że się jeździ i objeżdża się różne zbory, ale jest to, że razem szukaliśmy Pana tutaj czy w Hamilton i że Bóg przychodził do nas. To jest tak cudowne, to jest tak błogosławione, że kochani, nawet czy macie pewnie świadomość, ale nie macie świadomości tego, jaką ja mam świadomość, jak jestem Bogu wdzięczny za Was. Za Waszą postawę, za Wasze serca i za to, co potem mogę zabrać do Łodzi i powiedzieć im: słuchajcie, tam ludzie szukają Boga. Szukajmy Go także. I my się wzajemnie jako zbory, tak powiedziałbym kolokwialnie, nakręcamy. To znaczy, jak coś podejrzę tutaj, to zaraz przenoszę to tam. Jak ja Wam opowiadam różnych rzeczy tutaj, że dzieją się tam, to Wy robicie je tutaj. Jesteście jedynym zborem, który znam, który modli się w poniedziałki. Oprócz naszego zboru. W Polsce nie znam innych zborów, które mają modlitwę poniedziałkową. Bóg nas w czymś prowadzi. Więc do czego zmierzam? Wiem, że ten okres pobytu tutaj jest dosyć długi. Był kamp, przed nami jest tydzień spotkań, jeszcze następny z poniedzieli, uwieńczony różnymi ewangelizacyjnymi wydarzeniami. Ale te 4 dni, które są dzisiaj, jutro, pojutrze i popojutrze. Ja sobie nazwałem w domyśle, tak jak pastor Antoni w tym przedstawił nam, odnowienie. O to się modlę, o to wołam Pana i chcę razem z Wami dzisiaj zacząć się już przygotowywać i nastawiać na to, o co będziemy się modlić w piątek, o co będziemy się modlić w sobotę. Jeżeli jest ta szansa, że możemy się podglądać, że bracia, siostry z Hamilton mogą nas tu oglądać, że możemy później odwrotną stronę to zrobić. To jest to wielka łaska. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami takim słowem, powiedziałbym, które może nas troszkę przygotować przygotować nas do tego, co jeszcze więcej Bóg chce z nami zrobić. Starałem się zarażać was optymizmem podczas kampu i mówić o tym, że Bóg się nie spóźni, bo On się nie spóźnia. Jego odpowiedź nadchodzi i chwała Bogu za to. I zawsze zdążymy, bo On jest z nami. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o błogosławionych przeciwnościach. O tym, żebyśmy nie zrażali się trudnościami, bo Bożą wolą dla nas jest błogosławić nas i zawsze jesteśmy i będziemy błogosławionym ludem Pana. Jednak musimy zobaczyć, że to błogosławieństwo często wyraża się w rzeczach, których normalnie ludzie z tego świata czy ludzie cieleśni nie dostrzegliby jako błogosławieństwa. Więc pozwólcie, że powiem wam o moim ogromnym odkryciu. Kiedyś głosiłem nawet całą serię kazań, ale ja dzisiaj nie będę ani rozpoczynał, ani kończył tej serii. Po prostu pewnymi przemyśleniami podzielę się z wami o tym, co znaczy żyć takim błogosławionym życiem. I Bóg pokazywał mi, że oczekiwanie może być błogosławione, że przeciwności są błogosławione i okoliczności dobrze zrozumiane, okoliczności, które pojawiają się trudne, bolesne w naszym życiu, będą błogosławione w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. W zasadzie ten zwrot w Jezusie Chrystusie to jest zwrot kluczowy. Przeczytamy dwa fragmenty słowa. Będę dzisiaj czytał razem z wami Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, gdzie Pan Jezus zabiera uczniów na górę i mówi im błogosławieni, uczy ich o błogosławieństwach. Nie będzie to wykład na temat 8 błogosławieństw, raczej inspiracja, raczej jakby takie zatrzymanie się, refleksja, pogłębienie jej związane z odkryciem przeze mnie znaczenia 5 błogosławieństw. I chcę wam powiedzieć, że mam wrażenie, że najpierw znowu Pan pokazywał mi coś w teorii, a potem dotknąłem tego organoleptycznie. Że On jest wierny. On naprawdę daje to, co obiecał. On naprawdę przychodzi z taką odpowiedzią, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby ją przyjąć. I również ze Starego Testamentu przeczytamy fragment z 1 Mojżeszowej, 39 rozdział. I tam dosłownie wybierzemy sobie 4 wiersze. 2, 3, 21, 23. Z pewnego powodu. To jest fragment, który mówi o Józefie. I w zasadzie na kanwie historii o Józefie chciałbym ją wam dzisiaj przypomnieć. Chciałbym, żebyśmy mogli o tym porozmawiać i czegoś się wzajemnie nauczyć, a potem modlić. Dobrze? Mam nadzieję, że dobrze. A nie źle, bo z Bogiem jest tylko dobrze. Tego też się nauczyłem. Halleluja. Z Bogiem nawet najgorzej, najtrudniej, najsłabiej, jeżeli coś przeżywamy, ale jesteśmy z Bogiem, to jest lepiej niż najwspanialsze rzeczy, a bez Niego. Z Bogiem warto. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam będą złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I fragment dotyczący historii o Józefie, 1 Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, 4 fragmenty, czy 4 wiersze, w których powtarza się taki niesamowity zwrot, że Bóg był z Józefem. Że Bóg był Józefem, a Józef chodził z Bogiem. 2 wiersz. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Wiersz 21 i 23. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, co czynił. Był zatem błogosławiony, bo błogosławiony znaczy właśnie szczęśliwy. Szczęściło mu się we wszystkim, co czynił. Kilka uwag wprowadzających. Pan Jezus, widząc tłumy, zabiera ze sobą uczniów na górę. Oni wdrapują się z Nim na górę. Chciałbym, kochany Kościele Pana Jezusa Chrystusa, zaprosić was dzisiaj do wysiłku. Czasami podajemy coś w papce takiej, łatwostrawne. Ja tak staram się zawsze to zrobić. Ale czasem też musimy wzywać się do wysiłku, zachęcać się i wzywać wzajemnie, wysilmy się. Wejdźmy na górę. Chodź, bracie i siostro, pójdźmy razem za Panem Jezusem. Posłuchajmy, co On chce też nam powiedzieć ważnego. Pan Jezus otwiera swoje usta i mówi. Jedna z parafraz Nowego Testamentu, Message, przedstawia to mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Błogosławiony jesteś, to błogosławiony, błogosławieni ubodzy w duchu. Gdy dochodzisz do skraju swoich możliwości, bo tam, gdzie masz poczucie, że tracisz siłę panowania, jesteś wyczerpany i jesteś bankrutem, On, Bóg, manifestuje swoje królestwo w twoim życiu. On rządzi, On przejmuje władzę. Przeczytałem to kiedyś i wstrząsnęło to mną. Przeczytałem to w takim momencie, w którym bardzo potrzebowałem tego zwrotu, że Bóg błogosławi mnie właśnie wtedy, kiedy dochodzę nawet do skraju swoich możliwości, wtedy, kiedy wydaje mi się, że przestaję panować nad tym, co się wokół mnie dzieje, wtedy, kiedy już wszystko wymyka się spod mojej kontroli, On ciągle mnie błogosławi, On wtedy ma szansę objawić mi swoje błogosławieństwo. Pan Jezus zabrał swoich uczniów na górę, pierwszy wiersz mówi, kiedy usiadł, to jest też piękne, przystąpili do Niego Jego uczniowie, siedzący Pan Jezus w tym momencie to nie jest zrelaksowany Pan Jezus, ale to jest Pan Jezus z autorytetem nauczania. Zasiadali nauczyciele wówczas, kiedy w tamtych czasach nauczali. Stąd też mówiło się o tym, że zasiada się na katedrze mojżeszowej. Oni zasiadali i uczyli swoich uczniów. Więc uczniowie przybliżają się do Pana i chcą usłyszeć, czegoż to nas dzisiaj nauczy o błogosławieństwie. Potem jest kolejny zwrot, który pięknie w Biblii Warszawskiej oddaje ten autorytet Pana Jezusa. I otworzył swoje usta i nauczał ich mówiąc. Ten zwrot też nie jest przypadkowy. Niektóre przekłady Biblii gubią ten zwrot. Mówią, że po prostu rozpoczął nauczać. No bo po co powtarzać, jakby masło maślane, otworzył usta i zaczął mówić. No wiadomo, że kiedy ktoś otwiera usta, to zaczyna mówić. Ale wiecie, w Biblii te rzeczy nie są przypadkowe. W Biblii one pojawiają się po to, żeby podkreślić coś bardzo ważnego. Kiedy Pan Jezus Chrystus otwiera swoje usta i przemawia, tu jest właśnie pokazany ten cały Jego wielki autorytet. Jest inne miejsce w Ewangelii Mateusza, które mówi o tym, i użyte jest to samo greckie słowo otworzyć, że niebo się nad nimi otworzyło. Wiecie, do tego, żeby niebo się mogło otworzyć nad nami, potrzebne są otwarte usta Pana Jezusa Chrystusa. Otworzył swoje usta, żeby nie tylko uczyć, otworzył swoje usta, żeby powiedzieć do swoich uczniów, jesteście błogosławieni. Wbrew temu, co wam się wydaje, wbrew temu, co wam podpowiada dzisiaj logika, wbrew temu, co wam podpowiadają dzisiaj emocje, wbrew temu, co wam podpowiadają dzisiaj okoliczności, wbrew temu wszystkiemu ja wam mówię, ja, wasz nauczyciel, jesteście błogosławieni. Był taki moment, pamiętam, z tych wszystkich chwil, w których ostatnio, jak opowiadałem na kampie, tylko kilka osób nie było tam, Bóg przyprowadził nas ostatnio, po tym jak od was wyjechaliśmy, przez czas choroby mojej żony, nawrotu tej choroby, ale ona wyjeżdżała od was posilona niezwykłym słowem, które wierzymy, że było proroczym słowem przekazanym przez siostrę w Hamilton. Będziesz żyła i to było cudowne, bo wiedzieliśmy, że po prostu Pan będzie czynił swoją wolę. Nie było łatwo, nie było lekko. Wszystkie okoliczności pokazywały nam, że jest ciężko całkiem. Ja też miewałem bardzo różne nastroje. Bywało tak, że byłem jednego dnia bohaterem i było tak, że drugiego dnia miałem bardzo obniżony nastrój. Nie, to nie było tak, że odchodziłem od Boga, ale znacie to dobrze z własnego doświadczenia. Chwała Bogu za tych pełnych wiary ludzi. Tak jest. Miałem taki obniżony nastrój. Miałem do załatwienia bardzo ważną sprawę. Jechałem do mojego rodzinnego miasta, bo tam musiałem po prostu bardzo poważne rzeczy dotyczące naszej przyszłości załatwiać. I wiecie, ponieważ miałem ten bardzo obniżony nastrój, do tego wszystkiego te okoliczności, które zwaliły się na nas, sprawiały, że ja po prostu... To jest taka chwila w życiu, nie byłem w stanie ufać ani swoim uczuciom, ani mojej logice. Wszystko, czego możesz się uchwycić w takich momentach swego życia, to jest Słowo Boże, to jest jedyna kotwica dla nas. To jest jedyna pewność. Ale pamiętam, że oczywiście otwieram tak jak zawsze rano Biblię, czytam ją, studiuję, nie tylko po to, żeby głosić kazania, czytam ją po to, żeby się samemu nakarmić Bożym Słowem, żeby coś przyjąć do własnego serca. Otwieram historię o Bileamie i Balaaku, pewnie kojarzycie, nie będę jej głosił dzisiaj tej historii, ale starotestamentowa historia, jak to jednemu królowi się wymyśliło, że będzie przeklinać Izrael, lud Boży. I postanowił zatrudnić do tego pewnego proroka. Ale Bóg w tej historii mówi tak do tego proroka: nie masz prawa ich przeklinać. I tam padają takie mocne słowa, bo ten lud jest błogosławiony. Nie jest błogosławiony dlatego, że wtedy, kiedy jest grzeczny, dobry, posłuszny mi, to jest błogosławiony. Nie jest błogosławiony wtedy, kiedy, nie wiem, cały świat, koniunktura, wszystko jest pozytywne, to ten lud też jest błogosławiony. Jest błogosławiony ze względu na przymierze, ze względu na wybór. I Boży ludu, chcę wam dzisiaj powiedzieć, jesteście błogosławieni na dobre i na złe w Bożych rękach będąc. Jesteście błogosławieni. Jesteś błogosławiony. Błogosławieni. Zobaczcie, wszędzie jest powiedziane błogosławieni, którzy aktualnie się smucą, ale będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości. Z jednej strony jest w czasie teraźniejszym, jesteście już błogosławieni. Jesteście błogosławieni pomimo tych negatywnych doznań, jak smutek, jak jakieś prześladowanie, jak poczucie ubóstwa. Ale z drugiej strony czeka was przyszłość. Będziecie pocieszeni, będziecie mieć ziemię. Czeka was to, że będziecie błogosławieni, bo dostąpicie miłosierdzia, bo Boga będziecie oglądać. Więc już jesteś błogosławiony, nawet jeżeli rozwiązanie, nawet jeżeli te wszelkie dobra, o których mówi Słowo Boże, pojawią się później. Jestem błogosławiony. Pojechałem z tą świadomością, że jestem błogosławionym ludem Pana. My jesteśmy błogosławionym ludem Pana. Moje nastroje, moje poczucia, samopoczucia, złe lub dobre siła, poczucie siły lub braku siły nie mają znaczenia. Ważne jest to, jak widzi mnie Pan i czy ja jestem blisko Niego. I Bóg mnie pobłogosławił. Wracałem z tej podróży z takim poczuciem: Boże, wszystko się wydarzyło pod Twoją kontrolą. Mniejsza o większe, czego to dotyczyło, sprawa nie jest aż taka ważna. Dla mnie była istotna. Po prostu miałem poczucie, że jestem pod Bożym parasolem. Więc Bóg chce nas błogosławić, otwiera swoje oczy, żeby do nas mówić. Nawet wtedy, kiedy dochodzimy do ściany swoich możliwości, On chce nas błogosławić. Błogosławić pomimo okoliczności, błogosławić pomimo przeciwności, w tym oczekiwaniu na wypełnienie się tego słowa, ale błogosławić także tymi okolicznościami, które dzieją się w naszym życiu, nawet jeżeli są trudne. Któregoś razu miało to miejsce nie w zeszłym roku, ale jeszcze wcześniej. a myślę, że już parę dobrych lat temu, czekał mnie i mój kościół. Myślę, że mogę tak śmiało po prostu mówić, bo to jest pewna lekcja. Czekał mnie i mój kościół pewien poważny kryzys. Nie spodziewałem się tego kryzysu. Dawno już go nie miałem. Musiałem przeżyć taką lekcję. Wiecie, raz po raz, mój kolega, jeden z pastorów, mówi, raz po raz trzeba wpuścić szczupaka do stawu, żeby karpie odtłuściły się i żeby zaczęły uciekać. Że jestem karaś, to wiem coś na ten temat. Raz po raz musisz przejść przez jakiś trudny moment w życiu, żeby po prostu nie popaść w marazm. Żeby nie popaść w taką sytuację, że już teraz to po prostu mi się należy, będzie już tylko dobrze. Pamiętam, że byłem w dosyć komfortowym takim samopoczuciu. To było na pewno niedziela w święto dziękczynienia. Pamiętam dobrze, dlatego że pojechałem z naszego zboru łódzkiego po moim nabożeństwie do zboru ukraińskiego. Prosili mnie, żebym tam przyjechał, żebym ich pozdrowił. Pojechałem ich pozdrowić. Wygłosiłem swoje trzecie kazanie, czekało ich jeszcze czwarte. Oni mają naprawdę sporo kazań na jednym nabożeństwie. O, my to, kochani, powinniśmy się czegoś nauczyć. 35 minut i już nasza uwaga się gdzieś, nie? Kurczy. Więc jestem zadowolony, to jest jeden ze zborów, który myśmy przyłożyli rękę do tego, żeby go założyć, więc mamy, zresztą udostępniliśmy im nasze pomieszczenia, więc jest wszystko cudownie. Jestem bohaterem w tej historii, jadę, usługuję. I nagle tam jest takim gościem, jeden brat, który był prezbiterem okręgowym w Ukrainie, bierze mnie na bok i przekazuje mi słowo. I mówi mi słowo, przykre słowo, proroctwo, w którym słyszę tak. Czekają cię przeciwności. Pojawią się ludzie, którzy wykopią przed tobą dół. Oni sami powpadają w ten dół. A potem ty masz im podać rękę i pomóc im ich wyciągnąć z tego dołu. Nie inaczej, bo wielu z tych ludzi będzie twoimi wielkimi przyjaciółmi. Boże, pomyślałem. Nie lekceważę twoich proroctw. Zapiszę to proroctwo. Ten człowiek był bardzo takim Bożym mężem. Z bojaźnią przed Bogiem to wziąłem, ale z tyłu głowy pomyślałem, nie, oni są zawsze takimi pesymistami. Oni zawsze takie czarnowidztwo uprawiają. Może ta wojna, wiecie, 2014 rok już był za nami wtedy. Może coś. Naprawdę, tak wam trochę odsłaniam to, jak myślałem. I zostawiłem to proroctwo na półce z proroctwami, które przechowuję. Mam taką półkę, żartuję, oczywiście to nie jest półka fizyczna, to jest zakładka często w moim telefonie, w której nawet zapisuję te rzeczy. Po to, żeby badać, rozsądzać, czasami się wobec czegoś sprzeciwić, co nie pochodzi od Boga na przykład. Wziąć braci dojrzałych, moich starszych zboru i mówię, bracia, ktoś mi życzy śmierci, to chyba Pan takich proroctw nie posyła do mnie, prawda? A już tak było kiedyś, że ktoś mi prorokował, że zostanę, że mnie wyciągają martwego z samochodu i tak dalej. Moja żona po prostu bała się później tego, że będę podróżował gdzieś w jakieś inne miejsca z Ewangelią. Naprawdę szczerze się bała. Musieliśmy złamać to wszystko później. Odrzucić. Pan miał inne plany. Bo Bóg chce nas błogosławić. Halleluja. Ja mam nadzieję, że nie używam teraz zbyt ciężkiego kalibru, że nie przerażam was. Ale chcę powiedzieć, że w tym słowie, które wam powiedziałem tym razem, Bóg przygotowywał mnie na coś. On miał błogosławieństwo. Nie tylko pomimo tych okoliczności, ale ja dzisiaj wyraźnie widzę po latach przez te okoliczności. Boże kochany, jak ja ci dziękuję, że mnie przeprowadziłeś przez ten czas, że było trudno, że było przykro, że czasami było bardzo boleśnie, ale właśnie w ostatnim czasie nauczyłem się, co znaczy wołać do ciebie. Nauczyłem się, co znaczy się modlić razem ze zborem. Nauczyłem się, co też znaczy, że ty oczyszczasz Kościół, że go błogosławisz, że go podnosisz, że nawiedzasz go swoim świętym duchem, że przydajesz ludzi później do Kościoła. Kryzys, przez który przeszedłem, pozwolił mi potem zobaczyć, jak dużo silniejszy jest Kościół, jak ja sam mogę wielu rzeczy się nauczyć. Ale uwaga, parę też rzeczy odciąć, zgubić, zostawić, bo z nimi bym nigdy nie mógł doświadczać tej łaski. Dzisiaj obudziłem się z taką myślą i wierzę, że to pochodziło od Pana. On mi pokazywał słowo dla mnie osobiście i chcę tym słowem również wam je zostawić w tle, żeby ono było. Jezus jest krzewem winnym. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Po to, żebyśmy owocowali, On przychodzi, Pan przychodzi i nas oczyszcza, nasze latorośle. Jeżeli poddajemy Mu siebie, zobaczymy i będziemy owocować. On oczyszcza i czasami musi coś naciąć. I ja miałem wrażenie, że tamten czas był czasem takim Bożego nacinania. Wielkie wskazówki dostałem od Pana. Pan mnie przeprowadził przez ten czas. Później w modlitwie rozeznałem, przypomniałem sobie tamto proroctwo, stwierdziłem, tak, połączyłem te wątki, stwierdziłem, Boże, Ty mnie wtedy nastawiałeś na to. Ty to przygotowywałeś. Tak, dzisiaj ja wiem, co robić. Ja dzisiaj wiem, jak się zachować. Bez względu na to, czy moje emocje lub uczucia lub zranione ambicje i zranione ego coś mi podpowiada, ja zrobię to, co Twoje Słowo mówiło, że mam zrobić. Bo Biblia mówi, że masz zawsze kochać, nawet nieprzyjaciół. W teorii jest to świetny koncept, prawda? Ale kiedy trzeba go zastosować, bo ktoś Ci coś wykopał, a Ty o mało co życia nie straciłeś, wpadając i ratując się samego siebie, a potem on wpada w tą pułapkę, którą sam niepotrzebnie zastawił. Takie walki toczymy w naszym życiu. To wtedy masz podać rękę i wyciągnąć go ze względu na miłosierdzie, ze względu na miłość. Jeden z nich będzie twoim przyjacielem, drugi nie będzie, ale każdemu trzeba podać rękę. Halleluja. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest coś niezwykłego? Postanowiłem podzielić się z wami tymi doświadczeniami, bo wierzę, że jeżeli chcemy się autentycznie modlić o Boże nawiedzenie, o Boże napełnienie Duchem Świętym, o wysłanie nas w mocy Ducha Świętego do ewangelizacji, do głoszenia Bożego Słowa innym, my sami dzisiaj potrzebujemy przygotować nasze serca. Chcę powiedzieć, jesteś błogosławiony, będziesz błogosławiony, jesteś Boży Kościele błogosławionym ludem Pana. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy błogosławieni na Jego warunkach, a nie naszych. Co mogę zrobić w trudnych okolicznościach życia? Józef jest taką postacią, którą Bóg błogosławi pomimo trudnych okoliczności życia. Pominę te wszystkie wątki biograficzne Józefa, a mianowicie to, że był ulubieńcem swego taty, że dostał piękną szatę od niego, że był faworyzowanym dzieckiem. Tam jest wiele wątków, powiedziałbym, natury psychologiczno-wychowawczej, rozwojowej. Zostawię to wszystko. Jest jednak coś niezwykłego historii o Józefie, że ta jego historia, zanim on zostaje wywyższony na samym końcu, a w Chrystusie Jezusie Bóg chce, żebyś właśnie doświadczał tego, co znaczy być dzieckiem króla, co znaczy posiadać Boży autorytet. Więc zanim to się wszystko wydarzyło, to Józef żył taką sinusoidą. Najpierw ukochany synuś swojego taty. Za chwilę znienawidzony brat swoich braci, zrzucony, prawda, i sprzedany. Za chwilę trafia na dwór, prawda, Potyfara i tam sukces. Zarządza jego sprawami, jego domem. Potem ta cała historia z tą jego żoną i posądzenie go o rzeczy, których nie popełnił. Niesłusznie oskarżony, skrzywdzony, w dół leci do więzienia. W więzieniu nawiązuje znajomości, które dają mu szansę na to, że może jak wyjdzie, to coś dobrego się wydarzy. Wychodzą wszyscy, obiecali mu, że będą o nim pamiętać, zapominają o nim. Miałeś tak, że ktoś o tobie kiedyś zapomniał? Obiecał ci coś o tobie, zapomniał później. Jesteśmy rozgoryczeni zazwyczaj. Tak było z Józefem. Ale Bóg był z nim, ludzie go zapomnieli, ale Bóg był z nim i to jest cudowne. Ale Bóg był z nim i Józef potem wychodzi. Wychodzi na wolność. Wzrasta jego znaczenie. Józef zawsze, mówi Boże Słowo, szukał Boga. Szukał Jego obecności. Dlatego w czterech miejscach, aż w jednym rozdziale jest powiedziane, że Pan był z nim. I w innych także jest to później powtórzone w Nowym Testamencie. Bóg był z nim. On szukał Boga. I pierwsza rzecz, którą chciałbym Ci powiedzieć, bracie i siostro, w trudnych okolicznościach życia, co masz zrobić? Szukaj Boga. Błogosławione okoliczności są wtedy błogosławione, kiedy szukamy Boga w tych trudnych okolicznościach życia. Szukaj Boga, a świat będzie szukał ludzi, którzy szukają Boga. Wiemy, później Faraon mówi, czy jest jeszcze ktoś taki jak on, kto miałby Ducha Bożego tak jak on go ma? przychodzi kryzys. Wiecie, kiedy to słowo dostałem, kiedy wracałem od was i widziałem tą całą akcję ze spichlerzem, pastorze? Z taką przenikliwością, co nas może w przyszłości czekać. Powiedziałbym z takim trochę poligonem również, bo my się musimy raz po raz ćwiczyć w tej naszej ospałości, że mogą przyjść bardzo trudne czasy, że może być bardzo ciężko. Ale bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, przychodzą czasy, kiedy świat w swoim bezsilności i nieradzeniu sobie z problemami będzie szukał tych, którzy znają Boga, z którymi Pan jest, którzy szukają Boga. Wierzę w to głęboko. Więc szukaj Boga w trudnych okolicznościach życia. Ale druga rzecz, którą możesz zrobić, i ona nie jest tak do końca jednoznaczna z tym szukaniem Boga w trudnych okolicznościach, chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy to będzie właściwe, poprawne, czy niepoprawne, teraz co w tym kierunek, w jaki zmierzam, na pewno to nie będzie pachniało Ewangelią sukcesu. Chciałbym powiedzieć, zgódź się na trudne okoliczności życia. Błogosławieni ubodzy to są ci przyparci do ściany, ci żebrzący, ci, którzy po prostu już stracili wszelkie poczucie stabilności w swoim życiu. Oni wybrani są przez Pana, będę was błogosławił, bo ja jestem waszym jedynym oparciem w tej sytuacji. Ale jest niesamowity werset. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jak to? Błogosławieni cisi. Jak dobrze jest przeskoczyć nad tym wersetem. Nie należymy do ludzi, którzy są tak cisi, tak chętnie słuchający. Każdy z nas ma coś do powiedzenia, każdy z nas wie, czego chciałby innych nauczyć. Ale to greckie słowo oznacza, posłuchajcie, wynotowałem sobie, oznacza delikatność usposobienia, łagodność ducha, cichość, skromność, pokorę. Łagodność wobec Boga jest tego rodzaju usposobieniem ducha, taką wewnętrzną dyspozycją, w której przyjmujemy Jego postępowanie z nami jako dobre, a zatem bez kwestionowania i bez stawania oporu. Jeszcze raz powtórzę. Ta łagodność wobec Boga jest takim usposobieniem ducha, taką wewnętrzną dyspozycją, w której przyjmujemy Jego postępowanie jako dobre i nie stawiamy oporu i nie kwestionujemy tego. My lubimy śpiewać, czyń ze mną, Panie, co chcesz. Gorzej, kiedy przychodzi do realizacji tego. Nie jesteś w stanie tego zrobić bez tej wewnętrznej dyspozycji, którą chce ci dać Duch Święty. I o którą możemy dzisiaj się pomodlić. Ona wiele otwiera. Wiecie, bo to słowo cisi występuje w Starym, w Nowym Testamencie i można by je jeszcze przetłumaczyć w taki sposób, który gdyby jakiś translator się zdecydował na taki przekład, to myślę, że byśmy mieli do niego jakieś zastrzeżenia. Potulni. Kojarzycie to słowo potulni? Ja nie chcę być potulny. Prawda? Potulny to tak brzmi trochę pejoratywnie. To taki ktoś, kto tak, wiecie, z każdym tak grzecznie, taka chodząca mimoza. No nie, no my lubimy takich wyrazistych ludzi. Sami chcemy takimi być. Ale zobaczyłem, zacząłem to głosić w moim zborze, zacząłem głosić, wiecie, jak za każdym razem jak głoszę kazanie, to jestem pierwszym adresatem tego, co głoszę. Drugim jest moja żona. Zachęcamy się nawzajem. Mówię do niej, jak wiecie, to były cudowne chwile, w których odkrywałem przed Bogiem, odkrywałem różne cudowne rzeczy i mówiłem, Iwonka, mówię ci, błogosławieni są tacy i tacy, błogosławione są te okoliczności, przez które przechodzimy. Słowo Boże nas podnosi. Przyjmijmy potulnie to, co się dzieje. To nie o to chodzi, że ja się zgadzam na te okoliczności, że nazywam, że one są dobre. To nie o to chodzi, że ja teraz mówię, Boże, jestem w ogóle to takim człowiekiem, który lubi katować samego siebie, bo nic, tylko wziąć jakąś włosienicę i wiecie, i w ten sposób przejść przez życie. Ale tu chodzi o moją relację z moim Panem. Jeżeli Bóg jest suwerennym Bogiem, o czym wam mówiłem na kampie, Jeżeli on sprawuje władzę, jeżeli on siedzi na tronie, jeżeli nigdy nie wymknęło mu się nic spod kontroli, jeżeli on zezwolił, że coś się dzieje w moim życiu, to wszystko jest po coś. Jeżeli on coś zezwolił, to chce mnie czegoś nauczyć. To kim ja jestem, żeby z nim dyskutować i żeby powiedzieć, może nie masz racji. Panie, czy oby się nie pomyliłeś? Ta potulność przed Bogiem jest tą wewnętrzną dyspozycją, kiedy przyjmujemy Jego postępowanie z nami jako dobre, a zatem bez kwestionowania lub stawiania oporu. Tak mi to Pan pokazał, tak wręcz sobie to zapisałem. To nie o to chodzi, że Pan chce nas krzywdzić, ale Pan chce nas czegoś uczyć. Pan dopuszcza różne sytuacje, bo On przez to samo był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I w tych trudnościach życia zgadzamy się na drogę, którą Bóg nas prowadzi i wierzę, że wtedy będziemy i jesteśmy błogosławieni. Jestem błogosławiony, kiedy zgadzam się na Bożą wolę w moim życiu. Amen? Jestem błogosławiony. Ale trzecia rzecz, która jest moim odkryciem i którą chcę wam powiedzieć, zakończyć, jest następująca. Pierwsza, szukaj Boga w trudnych okolicznościach życia. Druga, zgódź się na te trudne okoliczności życia. Zgódź się na Boga po prostu, jak cię prowadzi. Przyjmij wszystko, co On robi i szukaj Go dalej. Ale trzecia, pozwól się Bogu zmieniać w tych trudnych okolicznościach życia i pozwólcie, że wam dodam coś, co ja przyjąłem jak objawienie osobiste i przestałem powtarzać na przykład taki popularny slogan. Pamiętacie, czasami się mówi, jak mnie coś nie zabije, to mnie wzmocni. To jeden, nie powiem już, jaki filozof wymyślił. Jest w tym pewna racja, filozofowie mówią całkiem mądre rzeczy, ale nie absolutnie mądre. Jedyny prawdziwy, jedyny mądry to jest mój Pan, mój Bóg i to objawione słowo. Jemu niech będzie chwała. I chciałbym powiedzieć, pozwól się zmieniać Bogu, a nie okolicznościom. To było moje odkrycie. Józef był z Panem. Pan był z nim. To nie życie kształtowało Józefa, to Pan kształtował Józefa pomimo tego, jak przebiegało jego życie. Kto się zgodzi ze mną? Myślę, że tak. To Pan kształtuje nasze życie. Odkryłem, i powiedzcie, czy tak nie jest, że okoliczności życia, te trudne i bolesne, są często tak straszne, że mogłyby zrujnować nasze życie, gdyby nie Pan. Mogłyby zniszczyć nas, gdyby nie Bóg. To nie zawsze tak jest, że ktoś przechodzi lekcję życia i staje się lepszym człowiekiem. Wielu ludzi przechodzi lekcję życia i stają się gorszymi ludźmi, nienawistnymi ludźmi. Do końca nie mogą przebaczyć, bo ktoś im nie okazał miłości. Nie potrafią okazać dobra, bo ktoś im nie okazał dobra. Inni przeciwnie powiedzą, ja będę naprawiał świat. Bywa różnie, różnie sobie ludzie z tym radzą. Ale ja wiem, że nie muszą mnie zmieniać okoliczności, czy są dobre, czy są złe. Ja chcę, żeby zmieniał mnie Bóg, który jest ze mną. Biblia mówi w Księdze Przypowieści, 3 rozdział, 5 do 7 wiersza i pokazuje nam, że przeciwności mogą być nawet większym błogosławieństwem niż przepych. Że przeciwności mogą być większym błogosławieństwem niż przepych. Te przeciwności niejednokrotnie zdewastowałyby całe nasze życie, zdewastowałyby naszą moralność, gdyby nie to, że Bóg jest z nami, że Pan jest z nami i On nas zmienia. Czasami, gdyby okoliczności miały nas zmieniać, to wiecie, to, że spotyka nas tylko sam luksus, komfort i wygoda, sprawiłyby również duchowe zniszczenie w naszym życiu. A tak, jeżeli kształtuje cię Bóg, to nie groźne ci jest ani obfitowanie, ani utrata czegokolwiek. Powiesz, tak jak apostoł Paweł, z Chrystusem mogę wszystko, mogę być bogaty, mogę być biedny, Chrystus wystarczy mi. Chrystus mi wystarczy. I stąd tutaj w tym punkcie chciałbym powoli już kończyć i powiedzieć, dajmy się Bogu zmieniać. Dajmy się Bogu zmieniać również i dzisiaj. Powiedz, Panie, spraw, żebym był takim właśnie cichym jak Ty. Naucz mnie tej cechy. Tej wewnętrznej zgody na Twoją wolę, jaka by nie była, i szukania Ciebie w tym wszystkim. Zobaczysz błogosławieństwo w swoim życiu. Tego miłosierdzia, które oczekujesz ode mnie wtedy, kiedy inni plują mi w twarz. Józef nie zmienił się mimo złych okoliczności. One nie czyniły go ani lepszym, ani gorszym. Ale Pan był z nim i Pan go błogosławił i Pan sprawił, że to błogosławieństwo było też dostrzegane przez innych. Dzisiaj nad ranem docierało do mnie to słowo o tym, że jesteśmy takimi gałązkami, które widzi Pan i chce, żeby wydały owoc. I znów to słowo adresowałem sam do siebie. Boże, chcę poddać Ci się tutaj, będąc razem z moimi braćmi, siostrami w Kanadzie, szukając Ciebie, odetnij to wszystko, co chcesz odciąć, żebym mógł bardziej owocować. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do modlitwy, która jest zaproszeniem dla błogosławionych ludzi. Dla ludzi, którzy gotowi są wspiąć się na górę i posłuchać swego mistrza. Którzy chcą powiedzieć, kształtuj mnie, Panie. To Ty mnie zmieniaj, kształtuj mnie. A jeżeli jest coś bolesnego i trudnego, ja pójdę tam, gdzie będziesz mnie prowadził. Bo wiem, że Ty potrafisz wprowadzić mnie w coś, przeprowadzić mnie przez coś i wyprowadzić mnie z tamtego miejsca. Halleluja. Bo Pan idzie ze mną nawet przez ciemną dolinę. Jemu niech będzie chwała. Amen. Zapraszam, abyśmy powstali. Czy możemy się pomodlić? Czy możemy przyjść do Boga? Czy możemy szukać Pana i wołać do Niego teraz? Przyjdźmy do Pana. Wołajmy do Pana. Zapragnijmy Jego obecności. Halleluja. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że mogę stać razem z braćmi, siostrami. Że mogę szukać Ciebie, że mogę szukać Twojej obecności. Panie, dzisiaj razem z nimi, będąc tutaj, w tym miejscu, Boże, mogę dzisiaj się modlić, oczekując, że będziesz Panem, który będzie błogosławił. Halleluja. Panie, ten zbór jest dla mnie przykładem. Te kościoły tutaj w Toronto, w Hamilton są dla mnie przykładem takiego szukania Ciebie, Boże. Ale nie chcemy ustać. Panie, nie wystarczy, że wczoraj Ciebie szukaliśmy, chcemy dzisiaj Ciebie szukać. Nie wystarczy, że wczoraj byliśmy gorliwi. Dzisiaj chcemy to robić, Panie. Panie, niezależnie od tego, czy jest bardzo dobrze, czy jest bardzo słabo, chcemy iść za Tobą, Boże. Potrzebujemy Ciebie. W Chrystusie jesteśmy błogosławieni. Dziękuję Ci za siostry i braci, którzy przechodzą przez trudny czas. I Panie, chcę dzisiaj prosić Cię o to, żebyś dał nam taki duchowy wgląd, że zawsze wygramy. Zawsze wygramy, kiedy przyjmiemy ze zgodą to, przez co Ty chcesz nas prowadzić. Halleluja, bo oczyścisz nas, bo przeprowadzisz nas, bo nauczysz nas czegoś. Halleluja. Halleluja. Chwała Tobie niech będzie, Panie. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź wywyższony, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Zachęcam, kochani, abyśmy modlili się, abyśmy szukali Pana. Możemy zawołać głośno do Boga. Możemy zawołać tam, gdzie jesteś. Możesz głośno zacząć się modlić. Te spotkania w tygodniu, one nie mają jakichś takich reguł, to nie są wielkie masowe zgromadzenia. Ja wierzę, że to jest ważne dla Ciebie i dla mnie, że tu jesteś. Jesteś wygrany, bo przychodzisz szukać Boga. Może jesteś zmęczony, może jesteś po pracy, a mimo to szukasz Boga. W trudnych okolicznościach szukasz Boga. Może masz osobę chorą w domu, może wyrwałeś się, może było Ci trudno, żeby to zorganizować, ale szukasz Boga i Pan to widzi. I Pan to widzi. I będziesz błogosławiony, bo jesteś z Nim i w Nim. Halleluja. Jest wiele, te wszystkie błogosławieństwa, że miłosierdzia dostąpisz, że Boga będziesz oglądać, że jesteś nazwany synem i córką Boga, są dla Ciebie. Halleluja. I Królestwo Boże należy do Ciebie. Halleluja. Jeżeli nas oglądasz, jesteś z nami w swoim domu, wołaj do Pana teraz, w trudnych okolicznościach swego życia. Szukaj Boga, zgódź się na to, jak Pan Cię prowadzi, ale pamiętaj, to nie okoliczności będą Cię zmieniać, to Bóg pragnie Cię zmieniać. Więc poddaj się Jemu, żeby On Ciebie mógł zmieniać. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Taka prosta pieśń, kochani, może zaśpiewamy ją. Może masz pragnienie, aby się wspólnie modlić. Może pastor może się o Ciebie pomodlić. Mogę ja się o Ciebie pomodlić. Możemy się pomodlić razem o siebie nawzajem. Ale kiedy Kiedy wołamy do Pana, to zawołajmy tak jak w tej pieśni. Na różne sposoby ją śpiewaliśmy kiedyś. W sercu mym, Boże, rządź, w sercu mym. Ale jedna z pierwszych wersji brzmiała tak. Zmieniaj mnie, Boże mój, zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie, Boże mój, zmieniaj mnie. Zaśpiewaj razem ze mną. Zmieniaj mnie, Panie mój, zmieniaj mnie. Panie mój, zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie. Panie mój, zmieniaj mnie. Zmieniaj myśli me. Zmieniaj myśli me.
Zmieniaj serce me. Pragnę wielić się, pragnę wielić się, zmieniaj mnie, zmieniaj mnie. Boże mój, zmieniaj mnie, zmieniaj mnie. Boże mój, zmieniaj.
Ja wierzę w to, że kiedy jesteśmy właśnie tak potulni dla Pana, tak godni, tak mówimy, Boże, poddaj się pod Twoją rękę. To nie chodzi o to, żebyś stracił swój piękny charakter, który masz. Czasem taki czupurny charakter. Ale na Bożą wolę zawsze się zgadzam. Szukaj Boga. Chciałbym zachęcić Was do tego, może żebyśmy przyszli do Pana dzisiaj. Nie tylko tam, gdzie stoisz, ale może nawet spotkali się tutaj z przodu. Przyszli. Wiecie, w takim geście, Panie, oddaję Ci prawo do całego mojego życia. Oddaję Ci prawo do wszystkich okoliczności w moim życiu. Ty je masz, ale ja dzisiaj chcę mówić moje tak na to, jak mnie prowadzisz. Chcę powiedzieć, przychodzę dzisiaj pod tą latorość, którą Ty jesteś. Przychodzę dzisiaj pod ten krzew winny. Dziękuję Ci za tą łaskę, że chcesz mnie przycinać. Dziękuję Ci, że chcesz mnie oczyszczać. Oczyszczaj mnie. Jeśli chcesz dzisiaj modlić się taką modlitwą zawierzenia życia Bogu, taką modlitwą wzmocnienia przez Pana w pośród trudnych okoliczności, pośród tysiąca pytań, które masz, zapraszam Cię, abyś wyszedł tu do przodu. Zapraszam Cię, abyśmy mogli się wzajemnie pomodlić. Niech to będzie takie wyznanie naszej wiary. Boże, to ja jestem. Nieprzypadkowo tu przyszedłem. Chcę, żebyś mnie kształtował, chcę, żebyś mnie zmieniał. Chcę, żebyś, Panie, uczynił ze mnie swojego Bożego człowieka. Panie, nie chcę patrzeć na to, jak inni ludzie na mnie patrzą. Chcę patrzeć na to, jak Ty na mnie będziesz patrzył. Halleluja. Kochani, możemy właśnie uklęknąć przed Panem, przyjść do Boga. To jest nasz czas.